Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, to jest program Środek Tygodnia w Radiu Lublin, ale jesteśmy w gościnnych progach Radia Olsztyn, za co całej ekipie technicznej bardzo dziękujemy. Dla porządku dodam, że w Lublinie za radiową konsoletą Piotr Wierzchoń, a obok mnie Jakub Jakubowski, burmistrz Radzynia Podlaskiego.
Dzień dobry.
A jesteśmy już po zakończeniu 11. Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, takie święto samorządów, samorządowców, ale bynajmniej nie wakacje, ale wymiana doświadczeń i czerpanie z doświadczeń innych samorządowców. Chyba pan burmistrz się ze mną zgodzi, bo to jest też pana udziałem.
Ja jestem pierwszy raz w Mikołajkach na kongresie. Burmistrzem jestem od 2 lat, wcześniej byłem radnym i tak wielkiej dozy inspiracji, kontaktów, odnajdywania się w sieci samorządowców, ale też firm, które wokół samorządów pracują, organizacji pozarządowych, które z samorządem współpracują. Tak wielkiej dozy tych inspiracji się nie spodziewałem. No pewnie dlatego, że nie byłem tutaj wcześniej. Skala jest ogromna. Tysiące osób, setki wydarzeń, wiele wydarzeń dziejących się równolegle, więc nie sposób tak naprawdę trafić nawet na część tego, czego chciałoby być udziałem.
Oczywiście
chyba najważniejsze to na korytarzach, te rozmowy kuluarowe, spotkanie z przyjaciółmi, znajomymi, ale też poznawanie wielu nowych osób.
Pan burmistrz brał udział w kilku panelach. Jeden z nich dotyczył ochrony ludności, obrony cywilnej i rozwiązań praktycznych, rozwiązań, które stosują samorządy, ale też rozwiązań, które wypracowują samorządy we współpracy ze społecznościami lokalnymi, z organizacjami pozarządowymi. No pan jako oczywiście burmistrz, ale jako człowiek, który wywodzi się też z organizacji pozarządowych, chyba jak mało kto rozumie, czym jest i z jakimi wyzwaniami dla samorządu wiąże się ten temat.
Inicjatorem mojego udziału w panelu dotyczącym ochrony ludności, obrony cywilnej był Polski Czerwony Krzyż, oddział lubelski, który buduje grupę pomocy humanitarnej. Również w Radzyniu Podlaskim budujemy taką podgrupę i angażujemy do tej podgrupy pomocy humanitarnej wolontariuszy, mieszkańców naszego miasta. Wierzę i widzę, że we współpracy chociażby z Polskim Czerwonym Krzyżem, gdzie jest gros doświadczonych ludzi, mnóstwo zasobów, gotowość do szkolenia, że we współpracy z nimi możemy to zrobić dużo lepiej niż samodzielnie, bazując tylko na urzędnikach posiadanej wiedzy i ograniczonych jednak zasobach czasowych i kadrowych. Ale okazuje się, że można to zrobić jeszcze lepiej. Że są stowarzyszenia, są ludzie, którzy myślą o tym w podobny sposób jak ja, że te struktury, czy też ten temat, ten obszar powinien się opierać właśnie na ochotnikach, na wolontariuszach, że podstawą powinien być sprawnie zbudowany system komunikacji ludzi, którzy powinni wiedzieć, jak reagować na bardzo konkretne scenariusze potencjalnych zagrożeń. I na samym końcu dopiero mówimy o tych najpoważniejszych scenariuszach, jakimi są scenariusze wojenne. Chodzi o takie codzienne scenariusze związane z brakiem prądu, brakiem dostaw wody, problemami z infrastrukturą kanalizacyjną, czy chociażby starzejącym się społeczeństwem, gdzie bardzo często może się okazywać w przyszłości, że samotni, starsi ludzie potrzebują jakiegoś wsparcia. Scenariusze mogą być pewnie setki. No i dzisiaj okazuje się, że warto o tym myśleć trochę inaczej, nie zaczynać i nie myśleć na początku tylko o zakupach zasobów.
To jest właśnie pewne takie przekleństwo myślenia, czy złego myślenia o tym, że nie robimy, bo nie mamy pieniędzy, nie ma systemu, nie ma centralnie sterowanego programu, który za nas by wszystko załatwił. Ja rozumiem oczywiście, że pieniądze na pewne zadania czy sprzęt no, są ważne i bez nich też nie da się wielu rzeczy zrobić. Ale pan, jak słyszę, prezentuje trochę odwrotny styl myślenia. On jest, ma szansę być bardziej skuteczny, jest bardziej skuteczny, pan to widzi?
Widzę to, zdecydowanie widzę to. Natomiast to się nie zadzieje na zasadzie odgórnej, gdzie powstanie jakiś centralny plan, podręcznik, to musi się zadziać oddolnie poprzez budowę świadomości liderów. I tymi najważniejszymi w tym kontekście liderami są wójtowie, są burmistrzowie, przekleństwem naszych czasów jest to, że przez 30 lat był to obszar niedotykany. Tymi obszarami w urzędach gmin zajmowały się zwykle pojedyncze osoby, bardzo często do ich zakresów zadań dokoptywane były jeszcze inne zadania i Marta, oni tego nie robili.
Marta Majewska, burmistrz Lubieszowa, powiedziała mi na tym kongresie, że zarządzanie kryzysowe to do pewnego momentu była publikacja na półce.
Tak jest.
A przyszedł COVID, przyszła wojna w Ukrainie i wszystko wywróciła do góry nogami.
Dokładnie tak. To są dokumenty na zasadzie kopiuj, wklej, z roku na rok zmieniamy tam daty. Nie czytamy tych dokumentów, nie mówiąc już o tym, żeby po przeczytaniu coś przetestować.
I wyciągnąć wnioski.
Sprawdzić w praktyce, czy jesteśmy w stanie dany scenariusz zrealizować. Może to niepopularne stwierdzenie, ale nikt tego w naszym kraju, albo prawie nikt, nie robi. I śnimy taki sen świetnych czasów szczęścia, a chcielibyśmy, żeby te czasy szczęścia i pokoju trwały już zawsze, ale nawet jeśli tak będzie, pożyczę oczywiście sobie, swojej rodzinie, żeby żyły w szczęśliwych i spokojnych czasach, to aby one były spokojne, musimy się przygotować na to, żeby w sytuacji kryzysowej zareagować właściwie, żeby tych najsłabszych ochronić, żeby umieć się zorganizować, bo burmistrz, mimo że ma wpisane w ustawę obowiązki, samodzielnie albo za sprawą kilkunastu urzędników, nie jest w stanie zrobić nic. Nie będzie w stanie ani nikogo ochronić, ani nikomu pomóc. Nie jest zadaniem burmistrza bronić ludności cywilnej. Zadaniem burmistrza jest tę ludność zorganizować.
To w takim razie porozmawiajmy, skoro przy okazji tych dyskusji mówiono i powoływano się na praktykę, porozmawiajmy o praktyce. To znaczy, które z doświadczeń pańskich w czasie sprawowania funkcji burmistrza, ale być może też wcześniej, wtedy, kiedy był pan zaangażowany w różnego rodzaju działania, a pewnie takich było trochę, właśnie społeczne, które z tych działań, wydarzeń jakby szczególnie dużo nauczyły albo wniosły jakby w rozumienie tego, czym powinna być ochrona ludności, obrona cywilna?
Panie redaktorze, szanowni państwo, to są codzienne doświadczenia. Zwróćmy uwagę, jak wygląda kwestia odśnieżania ulic, chodników i parkingów. Miasto w tym roku, przy tej srogiej zimie trwającej 2 miesiące, nie pamiętam takiej zimy, bardzo dawno, pewnie gdzieś w pierwszych latach, mam 40 kilka lat, w pierwszych latach mojego życia pamiętam takie zimy, kiedy śnieg leżał przez tygodnie i miesiące. W ostatnich latach tak nie było, więc szczęśliwie oszczędzaliśmy środki. W tym roku na odśnieżanie takiego miasteczka, jakim jest Radzyń Podlaski, celowo zdrabniam, bo to jest miasto mające 14 tysięcy mieszkańców, w samym tylko styczniu wydaliśmy, o ile mnie pamięć nie myli, 600 tysięcy złotych. Ogromne środki.
To wszyscy skarbnicy w samorządach,
ale proszę
pomstowali.
Proszę posłuchać. My wydaliśmy te ogromne środki, płacąc za te usługi firmie. Ja mimo to dostawałem sam osobiście na swoją skrzynkę na Messengerze mnóstwo zapytań, czasem roszczeń. U mnie nieodśnieżone. Tutaj śnieg leży, tutaj jest ślisko. Czy to jest kpina, czy to są żarty, gdzie wy jesteście, co wy robicie, jest źle. Kiedy czytam fragment z ustawy, że mieszkaniec ma obowiązek przy swojej posesji, przy swoim domu, przylegający do tej posesji chodnik odśnieżyć, ludzie mówią, jak to? Ja mam to robić? A za co płacę podatki? A od czego wy jesteście? To pokazuje poziom niezorganizowania społecznego. Gdzie bardzo, okej, są ludzie, którzy to robią, są ludzie, którzy wiedzą, ale bardzo wiele jest takich głosów krytycznych. Dlaczego ja mam to robić? Wy to róbcie, zróbcie to za mnie, płacę podatki, należy mi się, tak? To pokazuje, że nie jesteśmy zorganizowani. Nie potrafimy tego umiejętnie komunikować, nie potrafimy wywołać zrozumienia dlatego, że to jest nasza jakby wspólna powinność, tak? No nikt nie będzie odśnieżał i sypał piaskiem ulic, ale z chodnikami spróbujmy się zorganizować, wytłumaczyć to sobie i zrozumieć. Druga sytuacja, Corocznie od wielu lat organizujemy w Radzeniu akcję Operacja Czysta Rzeka i zapraszamy do takiej eventowej, piknikowej formy wspólnego zadbania o nasze otoczenie. Tam nie ma setek ludzi, ale z roku na rok przychodzi ich coraz więcej. Teraz to jest duże kilkadziesiąt, które się spotyka. I ja wiem dziś, że właśnie na tych ludzi, którzy nie muszą sprzątać, a pojawiają się też głosy krytyki. Od tego jest samorząd, niech sprząta, przecież płacimy i tak dalej. Ja wiem, że na tych, którzy z własnej nieprzymuszonej woli, wolny od pracy dzień, przychodzą i pomagają zbierać śmieci wzdłuż rzeki, zanim jeszcze urośnie nam wysoka trawa, to jest zwykle końcówka kwietnia, początek maja. Wiem, że na tych ludziach mogę budować tę ochotniczą odporność społeczną, tak? I to się dzieje.
Jeszcze przy okazji naszej rozmowy chciałem nawiązać do jednego panelu, spotkania, w którym pan uczestniczył. Ono dotyczyło kwestii zabytków. Oczywiście mieliśmy też okazję rozmawiać o największym zabytku Radzenia Podlaskiego w naszym programie. Pałac Potocki, chluba i symbol Radzenia. W tym panelu państwo podjęli pewną próbę dyskusji na temat szansy rozwojowej czy ciężaru dla samorządów, jaki mają stanowić zabytki właśnie, no bo wiadomo, każdy chce mieć te zabytki piękne i będące perłami turystycznymi, architektonicznymi, przyciągającymi turystów, mieszkańców, ale no, jak wszyscy wiemy, pieniądze, które są często potrzebne na renowacje, są ogromne, a może nawet bardziej pomysł na to, jak wykorzystać to miejsce w nowoczesny, atrakcyjny sposób, czasem jest jeszcze większym wyzwaniem. No i muszę powiedzieć, Radzyń akurat przez ostatnie lata doskonale przetestował oba te warianty.
Nie chcę teraz mówić, ile set tysięcy złotych rocznie wydajemy na ogrzewanie tego pięknego obiektu, ale to jest bardzo konkretny koszt i obciążenie. Wolę myśleć, i tak powinienem to robić, ile szans z posiadania tych zasobów dla miasta może wynikać.
No właśnie, bo jak...
Bo dziś jeszcze nie wynika. Mhm.
Bo jak pan się budzi z myślą, co z tym pałacem, to jest bardziej ból głowy, czy raczej no, pewna idea, która no, rozpala wyobraźnię i no, sprawia, że trzeba, że chce się działać?
Kiedy zostawałem burmistrzem, bolała mnie głowa, bo do końca roku, a był to tam czerwiec 2024, miałem za zadanie wypełnić niezbędny wskaźnik, który był wpisany w umowę dotacji, a tym wskaźnikiem było uruchomienie restauracji. Poza sprzętem złożonym w jednej z sal pałacu nie mieliśmy nic, ani partnera, który chciałby i mógłby to zrobić na właściwym poziomie. Nie mieliśmy niezbędnych instalacji, żeby ten sprzęt podłączyć, elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Nie było wystroju potrzebnego do tych sal. Nie było idei, która mówiłaby, jak ten lokal miałby funkcjonować. I naprawdę bolała mnie wtedy głowa, bo obawiałem się, że jeżeli nie znajdę partnera, nie przeprojektuję tych instalacji, nie wdrożę, to nie wypełnię wskaźnika i ktoś być może zechce mi odbierać dotacje. Albo co gorsza, będę musiał sam z pracownikami Urzędu Miasta i Ośrodka Kultury te restauracje zakładać. Mam doświadczenie, ale to niekoniecznie to, co chciałbym w tej chwili robić najbardziej. Z czasem, kiedy udało się uruchomić restaurację, i które dzisiaj tam funkcjonuje i działa... Działa sprawnie i skutecznie i przyciąga ludzi. Z czasem, kiedy udało się organizacjom pozarządowym udostępnić trochę przestrzeni, z czasem, kiedy udało się zorganizować trochę eventów, dostrzegam, że poprzez wysiłek lokalnej społeczności, liderów, animatorów kultury, pracowników ośrodka kultury, ale być może też kolejnych partnerów, których muszę pozyskać, jesteśmy w stanie ten obiekt zaanimować do nowoczesnej turystyki, do nowoczesnej kultury, do nowoczesnej edukacji, ale musi to być robione nie na poziomie powiatowym, tylko na poziomie ogólnopolskim. Dlatego tak dumny jestem na przykład z relacji ze Stowarzyszeniem Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, najlepszymi w Polsce rekonstruktorami XVII wieku, którzy regularnie do Radzenia przyjeżdżają, organizują tutaj wystawy, ale co ważniejsze, też organizują pikniki, eventy historyczne, rekonstrukcyjne. Więc pałac jest nie tylko pięknie odmalowanym, zrewaloryzowanym obiektem, ale też jest miejscem tętniącym życiem, autentycznym. Nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie i dzięki pani Elżbiecie Dunin-Wąsowicz rozpoczynamy budowanie kolekcji strojów z epoki. Dzięki funduszom krajowego...
Które ostatnio mógł pan burmistrz też przetestować.
Tak, przetestowałem, bo ubrałem się na prezentację efektu naszego projektu z KPO dla kultury, po to, żeby pokazać, to jest element naszej tożsamości. I nie wystarczy pomalować obiektu, trzeba też z tego zasobu historycznego, z tego dziedzictwa dla siebie samych korzystać, zapraszając innych do tej historycznej przygody. Z KPO dla kultury pozyskaliśmy 250 000 zł na odtworzenie tego, czego w pałacu nie ma, bo nie ma wnętrz oryginalnych i my w technice wirtualnej rzeczywistości wymodelowaliśmy na bazie posiadanych archiwalnych, przedwojennych, czarno-białych zdjęć oryginalny wystrój kilku pomieszczeń i w goglach na twarzy można dziś do tych pomieszczeń wejść, rozegrać grę ze Eustachem Potockim, odczytać ich listy, zajrzeć do ich szuflad, bibliotek, posłuchać, czym były symbole i postacie na supraportach, na malowidłach, które zdobiły te pomieszczenia, czyli zanurzyć się głęboko w historię, spotkać pierwszych oryginalnych właścicieli tego rokokowego obiektu. I tak chcemy element po elemencie dobudowywać do tej opowieści, nie tylko w wirtualnej rzeczywistości, ale też tworząc przestrzeń muzeum, ekspozycji, do której będzie można wejść. Mam nadzieję prędzej czy później po wykupieniu biletu, bo musimy to ekonomicznie spinać. Chciałbym, żeby to było muzeum i doświadczenie na najwyższym poziomie, tak żeby zjeżdżali nie tylko mieszkańcy Lubelszczyzny, których już dzisiaj serdecznie zapraszam, ale też całego kraju, a może nawet szerzej. Takie coś umożliwi nam działanie z najwyższej klasy fachowcami, partnerami, rekonstruktorami i wieloma innymi chętnymi.
Czego oczywiście należy życzyć nie tylko mieszkańcom Radzynia Podlaskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jakub Jakubowski, burmistrz Radzynia Podlaskiego, był z nami w Mikołajkach.
Do zobaczenia w Lublinie.
W tym momencie w programie Środek Tygodnia czas na krótką przerwę i porcję najświeższych informacji z kraju i regionu. A my wracamy po przerwie.